Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Rząd przyjął uchwałę dotyczącą strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
Jednym z jej filarów jest reindustrializacja realizowana m.in. przez budowę tzw. klastra samochodowego, przyciągania wielkich inwestycji zagranicznych.
W jej ramach, jak poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki, już tworzone są inwestycje, które sięgną w ciągu kilku lat powyżej biliona złotych. Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że w czwartym kwartale wzrost gospodarczy to 2,7%. Nastąpiło też szybkie odbicie w górę inwestycji. Dodał, że w strategii wybrany został model zrównoważony.
Nasi poprzednicy przez wiele lat sprzedawali nasze srebra rodowe, dokonywali tak zwanej prywatyzacji albo po prostu prywatyzacji, natomiast my przyciągamy inwestorów high-tech, wysokich, zaawansowanych technologii, ale robimy to na zasadzie inwestycji greenfield, czyli z kapitał wchodzą technologie, natomiast nie wyprzedajemy naszego majątku narodowego. Więc ten filar rozwija się w taki sposób, że przekroczyło on moje najśmielsze oczekiwania. Mamy zdecydowanie wzmocniony klaster samochodowy i co też jest ważne, o czym często rozmawiamy na Radzie Ministrów, staramy się promować mniejsze ośrodki, czyli odejście od tego modelu gospodarczego polaryzacyjno-dyfuzyjnego w kierunku bardziej zrównoważonego.
Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował, że do 2020 roku na wydatki rozwojowe trafi ponad 2 biliony złotych.
Przewidzieliśmy wykorzystanie około 1,5 biliona złotych do roku 2020 ze środków publicznych i chcemy zmobilizować jeszcze ponad 600 milionów środków sektora prywatnego na realizację tych działań. Także w sumie do roku 2020 chcemy wydać ponad 2 biliony złotych na wydatki prorozwojowe.
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ujmuje tak zwany plan Morawieckiego w ramy strategicznego rządowego dokumentu.
Jej projekt przewiduje m.in., że w roku 2030 dochód rozporządzalny brutto w Polsce ma być zbliżony do poziomu średniej Unii Europejskiej.
Wzmocnienie nauki matematyki poprzez grę w szachy oraz zwiększenie samodzielności ucznia to niektóre zmiany, które zakłada nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych.
Rozporządzenie w tej sprawie podpisała dziś minister edukacji Anna Zalewska.
Szefowa MEN-u podkreśliła, że to podstawa nowoczesna, ale jednocześnie szanująca tradycję i historię. Będziemy uczyć przedmiotowo, wzmacniając wiedzę, dając uczniowi czas na rozwój, wskazała Anna Zalewska.
Oddajemy wolność realizacji podstawy programowej nauczycielowi. Pokazujemy, że na każdej lekcji, na każdym przedmiocie można i trzeba pracować projektem, by wzmacniać te kompetencje, na których nam bardzo zależy. Bo oprócz wiedzy młody człowiek powinien współpracować, powinien odpowiadać nie tylko za siebie, ale za koleżankę, kolegę, za wspólnotę, za grupę. Czytamy w szkole, nie tylko głośno, czytamy w całości, czytamy to, co ważne dla naszego kodu kulturowego.
Opozycja zarzuca, że nowa podstawa programowa ma charakter polityczny i cofa polską edukację do czasów PRL. Wiceminister edukacji Maciej Kopyć odpowiada, że przy tworzeniu podstawy resort wziął pod uwagę dorobek poprzedników, zmieniając tylko to, co było złe.
Podstawa jest pewnym tylko ogólnym dokumentem, natomiast tak naprawdę program nauczania tworzy nauczyciel, który ma tutaj dużą swobodę i wolność i te jakby zaufanie do nauczyciela oczywiście pozostało i tak jest. Natomiast oczywiście nowością są warunki realizacji i określenie chociażby tego, że część zajęć ma się odbywać w postaci projektu, to jest jakby rzecz zupełnie nowa, ale też poszerzająca tę wolność nauczyciela.
Nowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół. Jako pierwsi od roku szkolnego 2017-2018 uczyć się zgodnie z nią będą uczniowie klas pierwszych, czwartych i siódmych szkoły podstawowej. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Sebastian K., podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym ucierpiała premier Beata Szydło, nie przyznał się do zarzutu.
W krakowskiej prokuraturze we wtorek został przesłuchany 21-letni mężczyzna. Prokurator Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej, poinformował, że podejrzany podtrzymał wszystkie wyjaśnienia.
Samo oświadczenie o przyznaniu bądź nie to jest jeden z elementów wyjaśnień, a drugi zdecydowanie dla prokuratora prowadzącego śledztwo istotniejszy to treść dalszych wyjaśnień, których podejrzany relacjonował przebieg całego zdarzenia, bo uczestnictwa w zdarzeniu traktowanym jako wypadek komunikacyjny nie kwestionuje. I przedstawił ze swej strony podejrzany szczegółowy przebieg tego wypadku. Wszystkie okoliczności, które w ramach tych wyjaśnień zawarł, będą oczywiście przez prokuratora weryfikowane.
Prokuratura przedstawiła we wtorek formalnie zarzut Sebastianowi K. w rozbudowanej wersji. Dotyczył on postawionego już wcześniej przez policję nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, zagrożonego karą do 3 lat więzienia.
Do wypadku doszło w piątek w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna 3 samochodów, w której pojazd premier jechał w środku, wyprzedzała Fiata Seicento.
Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu, które uderzyło w drzewo.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek nie przyjął dymisji profesora Krzysztofa Szwagrzyka z funkcji wiceprezesa Instytutu.
Władze IPN-u informują, że trwają rozmowy zmierzające do rozwiązania problemu. Profesor Jan Draus, przewodniczący kolegium IPN, odczytał komunikat kierownictwa w tej sprawie.
Dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, po zasięgnięciu jednoznacznej opinii Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej nie przyjął dymisji profesora Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Trwają rozmowy zmierzające do rozwiązania problemu. Sprawa poszukiwania i identyfikacji szczątków bohaterów narodowych jest i pozostaje priorytetem działalności Instytutu Pamięci Narodowej.
O dymisji profesora Krzysztofa Szwagrzyka poinformowały wczoraj media. Wśród powodów takiej decyzji podawały m.in. blokowanie prac związanych z identyfikacją genetyczną żołnierzy podziemia antykomunistycznego pomordowanych przez komunistów.
Poszukiwania ofiar pod kierunkiem profesora Szwagrzyka prowadzone są od kilku lat w całej Polsce. Dzięki m.in. jego pracy w kwaterze EU na warszawskich Powązkach udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki legendarnych dowódców, m.in. majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki i majora Hieronima Dekutowskiego Zapory.
W Warszawie we wtorek odbyły się centralne uroczystości 75. rocznicy powstania Armii Krajowej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.
Przed południem w Muzeum Kolekcji imienia świętego Jana Pawła II miała miejsce konferencja naukowa. Po niej zostały złożone kwiaty przed pomnikami generała Stefana Roweckiego-Grota oraz Polskiego Państwa Podziemnego i AK.
Z kolei wieczorem w Teatrze Polskim dla weteranów AK odbył się koncert w wykonaniu reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
W całym kraju zorganizowana też została akcja Światełko dla żołnierzy AK. Jej celem było wyrażenie wdzięczności i upamiętnienie polskich bohaterów.
Wśród nich było wielu młodych ochotników, przypomniał prezes Światowego Związku Żołnierzy AK profesor Leszek Żukowski.
Pamiętajcie, że Armia Krajowa była wojskiem działającym ochotniczo. To nie była armia z poboru, tylko każdy deklarował się na ochotnika, chciał walczyć o wolność.
Związek Walki Zbrojnej przemianowano na AK 14 lutego 1942 roku rozkazem naczelnego wodza polskich sił zbrojnych generała Władysława Sikorskiego. Podlegała naczelnemu wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Armia Krajowa była najlepiej zorganizowaną armią podziemną w okupowanej Europie. Centralne obchody rocznicowe potrwają do niedzieli.
Komisja Europejska raczej nie wygra bitwy z Polską o rządy prawa, napisał portal Politico Europe.
W jego ocenie Unia Europejska ma za mało entuzjazmu, by ukarać władze w Warszawie, a w tej sprawie brakuje jedności.
Zdaniem polityko, komisarze i część krajów unijnych nie będą chcieli alienować Polski, szóstej gospodarki Unii Europejskiej, w momencie, gdy Unia zmaga się z kryzysem egzystencjalnym i niepewnością co do relacji z Rosją i Stanami Zjednoczonymi.
Ewentualna propozycja Komisji Europejskiej, aby ukarać nasz kraj za łamanie zasad rządów prawa, nie uzyska jednomyślnego poparcia w Radzie Unii Europejskiej, podkreśla portal.
W opinii europosła Ryszarda Legutko to bardzo prawdopodobny scenariusz, co, jak dodaje polityk, daje podstawę do optymizmu.
Polska ma coraz lepsze notowania pod każdym względem. Coraz lepiej układają się relacje z różnymi krajami europejskimi. Gospodarka się rozwija i to się dobrze rozwija i szybko. Czyli byłby to akt zupełnie niezrozumiały i dla opinii publicznej, no i jednak dla tej elity europejskiej. Także wydaje mi się, że to jest trafna analiza, co daje pewne podstawy do optymizmu, że czasami pewne fakty mogą dotrzeć do Komisji Europejskiej.
Polityko cytuje też wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który deklaruje, że Komisja nie porzuci sprawy Polski. Timmermans zaznacza jednak, że on sam nie może być gwarantem rządów prawa w Unii Europejskiej.
A z końcem lutego upływa termin, jaki Komisja Europejska dała Polsce na odpowiedź na dodatkowe rekomendacje w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
O głosowanie przeciwko ratyfikacji umowy CETA apeluje do polskich europosłów Komitet Stop CETA. Przed biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie we wtorek odbył się protest w tej sprawie.
Przedstawiciele różnych środowisk, w tym m.in. parlamentarzyści i związkowcy Rolniczej Solidarności, podpisani pod apelem, zwracają uwagę, że umowa CETA uderza w interesy polskiego rolnictwa.
Jest także zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego polskich obywateli i może być zagrożeniem dla istnienia dziesiątków tysięcy polskich gospodarstw rolnych, mówi dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.
Są trzy takie zagrożenia, więc koncepcja arbitrażu, który ustanawia władzę międzynarodowych korporacji ponad prawem państw narodowych. W świetle tej umowy państwo i korporacje stają się równorzędnymi partnerami, a w niektórych nawet wymiarach władza korporacji staje się nadrzędna nad państwami narodowymi. Po drugie, jest zagrożenie dla polskiego rolnictwa, gdyż zniesienie wszelkich barier handlowych doprowadzi do załamania się polskiego rolnictwa, jak mówią eksperci, nawet w stopniu porównywalnym z upadkiem przemysłu w latach 90. Trzecia kwestia to jest po prostu zagrożenie spowodowane masowym importem niskojakościowej żywności z Kanady, które doprowadzi część polskich gospodarstw do upadku.
W praktyce umowa o CETA oznacza rezygnację z suwerenności państwa polskiego nad działającymi na jego terytorium międzynarodowymi korporacjami, alarmują przedstawiciele Komitetu Stop CETA. Debata i głosowanie nad umową CETA odbędzie się w Parlamencie Europejskim już w środę.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.